Chwała Bogu, bracia i siostry. Chyba byłem tu ostatni raz w sierpniu, z tego co pamiętam. A dzisiaj chciałbym mówić i być może jeszcze potem dwie najbliższe środy, jeśli wasi starsi na to wyrażą zgodę, chciałbym mówić na temat pierwszego listu Jana. Pierwszy list Jana jest bardzo ciekawym listem, zresztą jak każda księga w Biblii. A ta księga ma coś szczególnego w sobie i o tym chciałbym dzisiaj zacząć mówić, a za tydzień chciałbym mówić na temat grzechu, na temat tego, co Jan mówi o grzechu. I tak od razu powiem, że to będzie trudne. Dlatego, że o grzechu tak łatwo to się nie mówi, to nie jest najprzyjemniejszy temat. Ale dzisiaj chciałbym mówić o może bardziej przyjemnej stronie, o takiej lżejszej może stronie tego listu. Może spójrzmy wpierw na pierwsze wiersze tego pierwszego listu apostoła Jana z pierwszego rozdziału. Tutaj tak czytamy. Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały. O słowie żywota. A żywot objawiony został i widzieliśmy i świadczymy i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był w Ojcu, a nam objawiony został. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. A to piszemy, aby radość nasza była pełna. Ja myślę, że mało kto z was, kto był tutaj rok temu, dlatego że w zeszłym roku, w grudniu, tak mam przynajmniej zapisane, mówiłem tu u was na temat trójjedynego Boga. I między innymi mówiłem na temat boskości Pana Jezusa Chrystusa, na temat tego, że Pan Jezus był i jest zarówno człowiekiem, jak i Bogiem. I też właśnie cytowałem te trzy wersety, które pokazują nam pewien obraz Pana Jezusa Chrystusa. Te trzy czy cztery wiersze, które przeczytałem, są takim wspaniałym wstępem do tego słowa, które Jan napisał. Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy, czego ręce nasze dotykały. O słowie żywota. Spójrzmy, że Jan, gdy zaczął pisać ten list, to zaczął tak bardzo przyziemnie, bo powiedział w ten sposób o Panu Jezusie Chrystusie. Co żeśmy o Nim słyszeli, jak żeśmy Go oglądali i jak żeśmy Go dotykali. A więc w tym miejscu Pan Jezus powiedział taką zasadniczą prawdę, że te podstawowe zmysły, jakie ma człowiek, czyli oczy, uszy i dotyk, brały udział w tym spotkaniu z Chrystusem, z tym spotkaniem z Panem Jezusem Chrystusem. Wiemy, że my mamy pięć zmysłów, a w zasadzie te trzy, czyli oczy, uszy i dotyk, są jakby najczęściej używane. I w taki zaskakujący sposób apostoł Jan właśnie zaczyna ten list. Co żeśmy widzieli, co żeśmy słyszeli, czego ręce nasze dotykały. Ja dzisiaj chciałbym się właśnie skupić na tym, dlaczego Jan tak powiedział, dlaczego Jan tak napisał, a chciałbym się skupić na tym w taki szczególny sposób, patrząc na życie apostoła Jana, na jego długie życie. Gdybym mógł prosić pierwszy slajd. Ja myślę, że nie macie, bracia i siostry, nic przeciw temu, że to używam, dlatego że ja też wierzę, że kiedy człowiek widzi i słyszy, to do tego umysłu tu naszego więcej dochodzi. Bo jeżeli tylko słucham, tak jest przynajmniej w moim życiu, to bardzo często to skupienie tracę i zaczynam o czymś innym myśleć. A kiedy słucham i widzę, to jestem bardziej tu zajęty tym i jest to dla mnie jakby bardziej tu pożyteczne. I w związku z tym stąd się bierze to, że staram się to, co mówię, żeby przynajmniej część z tego była tu wyświetlona. Jeśli chodzi o pierwszy list Jana, to czytając go, a to jest tylko 5 rozdziałów, albo też aż 5 rozdziałów, dla mnie takim najważniejszym wersetem z tego listu jest takie przesłanie, które jest zapisane w rozdziale 5 i wierszu 13. Tak Jan napisał. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. To jest takie z pozoru bardzo proste stwierdzenie, ale to jest stwierdzenie, które niesie w sobie ogromną wartość i taki duchowy ładunek. Jan pisze w ten sposób, że ja jako Jan, jako ostatni z apostołów, piszę do was, którzy jesteście dziećmi Bożymi, którzy wierzycie w imię Syna Bożego. Tak jakbyśmy mogli spojrzeć, zresztą tak jak będziemy spoglądać na ten list, to ten list był skierowany do ludzi, którzy wierzą w imię Pana Jezusa Chrystusa, którzy wierzą temu, co Jan zwiastował. Wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Ta druga część tego zdania, tego wiersza, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny, jest bardzo, bardzo istotna. Patrzcie, siostry, tu jest napisane, abyśmy wiedzieli. W tym słowie wiedzieli się to zawiera, że abym mógł coś wiedzieć, to muszę się tego nauczyć. Abym mógł coś wiedzieć, to muszę coś przeczytać. To muszę przeczytać ze zrozumieniem. To muszę słuchać ze zrozumieniem. Ta wiedza, to poznanie, ono nie przychodzi samo z siebie. Jest to przykre, kiedy chrześcijanin, kiedy człowiek wierzący nie przykłada się do tego, aby wiedzieć, aby czytać to słowo, aby uczyć się z tego słowa, aby słuchać także zwiastowania tego słowa. Spójrzmy, że Jan pisał po to, aby ci, którzy już uwierzyli w imię Syna Bożego, żeby oni także wiedzieli, że mają żywot wieczny. To jest takie dosyć zaskakujące, bo to są słowa, które były zapisane prawie 2000 lat temu, bo były napisane w latach 90. pierwszego wieku. I dla mnie jest to takie zaskakujące, jak bardzo dzisiaj te słowa są aktualne. Abyś ty wiedział, że masz żywot wieczny. W tym informacyjnym szumie, który cały czas jest wokół nas, tą najważniejszą rzeczą jest, abym ja nie stracił tego poznania i tej pewności, że mam żywot wieczny. Tak wiele osób, z którymi mam też kontakt, często wyrażają swoje wątpliwości, że oni zwątpili. Wtedy bardzo często się pytam, a jak czytasz Boże Słowo? No nie mam czasu. No jak nie masz czasu, jak nie poznajesz tego Słowa, to w tym momencie twoja wiara zaczyna słabnąć i twoja ufność dla Pana Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela zaczyna słabnąć i to stwierdzenie staje się pustym stwierdzeniem. Dlatego Jan tak bardzo mocno to podkreśla. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. I cały ten list Jana właśnie mówi o tym, co to znaczy mieć żywot wieczny. Jak żyć, aby mieć ten wieczny żywot. To jest bardzo praktyczny list. Spójrzmy na kilka takich informacji wstępnych na temat tego listu. Mogę prosić o następny slajd. Autor tego listu to jest Jan. To jest Jan, który był tym umiłowanym uczniem, który był jednym z 12 apostołów. Prawdą jest, że kiedy czytamy ten list Jana, pierwszy list Jana, tak samo jak czytamy drugi list Jana, czy trzeci list Jana, czy też jak czytamy Ewangelię Jana, to nigdzie tam nie jest wprost napisane, że Jan, apostoł, jest tym, który to napisał. Natomiast z tekstu, który został tu napisany, z otoczenia tego tekstu jest jasne, że musiał to być ktoś, kto był bardzo, bardzo blisko Jezusa. Kiedy czytamy Ewangelię Jana, to na samym końcu czytamy, że to on, ten umiłowany uczeń, on to napisał. On się nie przedstawiał z imienia, bo nie musiał. On był w takim już wieku, że jego wszyscy w tamtym czasie znali. Poza tym forma, jaką on tu używał, forma, jaką on pisał i również to, co on pisał, tak bardzo mocno świadczy o tym, że to Jan był autorem tej księgi. Ten pierwszy wiersz, który żeśmy czytali, co było od początku, co słyszeliśmy, co oczyma naszymi widzieliśmy, to jest już dowód na to, że musiało to być napisane przez kogoś, kto był bardzo blisko Jezusa. Że było to napisane przez kogoś, kto dotykał Jezusa. A jeśli było to napisane w latach 90. pierwszego wieku, to już bardzo mało było tych żyjących świadków Pana Jezusa. Jan był ostatnim z apostołów, o czym będę jeszcze mówił. Tak więc autorem tej księgi, tych ksiąg, dlatego że ich jest więcej, jest Jan, apostoł, ten umiłowany uczeń Pana Jezusa. Ten, jak to się często mówi, jak to często słuchałem jako dziecko, ten apostoł miłości. On jest autorem tego listu i innych ksiąg. Natomiast jest również to pytanie, do kogo ten list był skierowany w pierwszym rzędzie. A więc kto był adresatem tego pierwszego listu? I ja myślę, że to pytanie jest też takie bardzo zasadne. Kiedy my czytamy listy apostoła Pawła, tu przede wszystkim, to widzimy, że jest list do zboru w Rzymie, do zboru w Koryncie, w Efezie i tak dalej. Paweł adresował swoje listy tak bardzo konkretnie do określonego miejsca, do określonego jednego zboru, czy też kilku zborów, tak żeśmy to mówili w przypadku listu do Galacjan. Natomiast Jan w swoim liście nie precyzuje tego dokładnie, do kogo ten list skierował. Natomiast możemy zobaczyć, że to był taki bardziej, jak my to mówimy, okólny list. Taki list, który był pisany do wielu zborów. Mam tu napisane, że napisał ten list do zborów, które były wokół miasta Efes. Bym na chwilkę mógł prosić tu następny slajd. To jest taka mapa w miarę współczesna i to mamy południowo-wschodnią Europę. Tutaj mamy Turcję, wszyscy znamy ten, no to państwo, z wielu względów jest znane. Tutaj mamy Syrię, o której też no, tak sporo się cały czas słyszy, dlatego że tam jest wojna. Tutaj mamy Krym, mamy też tą cieśninę kerczeńską, o której jest w tej chwili też tak głośno. Także to tak tylko chciałem, żebyśmy spojrzeli mniej więcej na geografię tego miejsca. Ale spójrzmy na współczesną Turcję, która jest na granicy Europy i Azji. I tutaj jest to miasto Efes. To jest to miasto, które według tradycji, według pism ojców Kościoła, tak zwanych ojców Kościoła, to było ostatnie miejsce, gdzie Jan spędził ostatnich kilkanaście bądź kilkadziesiąt lat swojego życia. On mieszkał w tym mieście, był w tamtym zborze i tam działał. Natomiast wokół tego zboru, który był w Efezie, mamy kilka tu zaznaczonych takich miast: Smyrna, Pergamon, Tiatyra, Sardes, Filadelfia i Laodycea. No my znamy te miasta, znaczy nazwy tych miast znamy z Księgi Objawienia Jana, dlatego że tam jest tych siedem zborów w tych siedmiu miastach i do nich to szczególne przesłanie Pan Jezus przekazał przez Jana i zgodnie z historykami pierwszego Kościoła również właśnie w tych zborach Jan był czynny, tym zborom również Jan usługiwał. I dlatego możemy tak domniemywać, że tymi pierwszymi odbiorcami listu Jana właśnie były te zbory, jakbyśmy powiedzieli, w południowo-zachodniej Turcji. Mógł tu poprzedni slajd prosić. Tak więc jeśli chodzi o adresatów tego zboru, tego listu, to właśnie były zbory, które są wokół miasta Efes. Natomiast teraz, jeśli chodzi o czas pisania tego listu, to jest to jeden z ostatnich listów, które były tu napisane, jeśli chodzi o kanon tu Nowego Testamentu. Tak jak już wspomniałem, Jan był ostatnim z żyjących apostołów, to może jeszcze później będę pokazywał. I ten list był pisany według różnych tu szacunków około 90 roku pierwszego wieku, plus minus oczywiście 5 lat, więc to już było jak gdyby bardzo późno. To już był, gdybyśmy chcieli popatrzeć na Kościół, to jeżeli Kościół powstał mniej więcej, tak byśmy mogli to szacować, w 33 roku pierwszego wieku, kiedy Pan Jezus poniósł śmierć, zmartwychwstał i został wzięty do nieba, czyli gdzieś około 33 roku powstał Kościół, a ten list był pisany około roku 90, to możemy sobie tak to wyliczyć, że to było około 50 lat po powstaniu pierwszego zboru w Jerozolimie. Ja tak to mówię z bardzo konkretnej tu przyczyny. Wśród was tutaj, jak tu jesteście, ludzi, którzy mają więcej jak 70 czy 75 lat, nie jest aż tak bardzo dużo, ale gdyby ci, którzy są w wieku powyżej 75 lat, gdyby mieli tu powiedzieć, jak wyglądał wasz zbór 50 lat temu i dzisiaj, to myślę, że byłaby przepaść. Ja nie chcę tu używać tego słowa. Zawsze sobie przypominam moją babcię, która zmarła mając lat 83 i ona w ostatnich latach tu swojego życia, a był to początek lat 80., ona zawsze mówiła, jak ten zbór w Cieszynie, tam gdzie była członkiem do końca swojego życia, jak ten zbór zupełnie inaczej wyglądał 50 lat temu. To był, mówi, całkowicie inny zbór. Ona mi mówi, Tomeczku, ty sobie to nie możesz wyobrazić, jak to teraz poszło tu bardzo, ona mówiła, w kierunku zeświadczenia. I tak to było dla mnie takie dziwne. Ja byłem wtedy już 20-parolatkiem i babcia mi to tak właśnie opowiadała, że 50 lat temu ten zbór wyglądał zupełnie inaczej. Ja przypuszczam, że ci z was starsi, którzy pamiętają to, co było 50 lat temu i dzisiaj, no to powiedzą, jest przepaść, prawda? I teraz spójrzmy na to, że Jan, apostoł, który miał już wtedy około 90 lat, on patrzył przez te 50 lat na rozwój tego kościoła. On patrzył na rozwój tych zborów. Ja myślę, że coś się w nim w środku działo, że Duch Święty w taki szczególny sposób nim tu poruszał, dlatego on napisał ten list. To był wyraz jego troski o Kościół po tych ponad 50 latach od tego, jak on powstał. Dlatego to jest ważne, żeby spojrzeć na ten list, żeby spojrzeć też i na rzeczywistość, w której tu jesteśmy, jak bardzo czas idzie naprzód i jak bardzo rzeczy się zmieniają. Ja myślę, że tak samo jak wtedy Jan Apostoł, tak i dzisiaj mamy świadomość, że pewne rzeczy są stałe. Pewne rzeczy są bardziej związane z kulturą. Pewne rzeczy są takie, które ulegają zmianie, ale są pewne rzeczy, które są stałe. I Jan też w swoim liście tak bardzo mocno podkreśla te rzeczy, które są stałe. Te rzeczy, które są niezmienne. I spójrzmy, jaka jest tematyka tego listu. Ja starałem się to w trzech punktach tak ująć, co przede wszystkim apostoł Jan zawarł w tym liście. A więc są trzy takie bardzo ważne tematy listu. Pierwszy temat jest taki, jest to utwierdzenie wierzących w przekazanej nauce. Apostoł Jan tak bardzo trzyma się mocno tego w tym liście i mówi o przekazanej nauce. Gdybyście chcieli spojrzeć na poszczególne miejsca w tym liście, to apostoł Jan wielokrotnie używa słowa od początku. Ten pierwszy wiersz, który żeśmy czytali, co było od początku. Na przykład rozdział 2, wiersz 24 mówi tak. To, co słyszeliście od początku, niech pozostanie w was. Jeżeli pozostanie w was to, co od początku słyszeliście i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu. A więc Jan, mając świadomość upływu czasu, pewnych zmian, które mają miejsce w kulturze, w tym liście utwierdza, że są pewne rzeczy stałe, że te rzeczy są od początku i one są niezmienne. Co słyszeliście od początku, niech pozostanie w was. A więc Jan chciał przypomnieć tym ludziom, wierzącym, tym nawróconym, czyli również i nam, te prawdy, które on zwiastował od początku, co my zwiastowaliśmy, Jan razem z innymi. I to jest pierwsza rzecz, pierwsza ważna rzecz, którą Jan podkreśla i powtarza w tym liście. Co słyszeliśmy od początku, niech w was zostanie. I ten pierwszy werset, który miałem zacytowany, abyście wy, którzy wierzycie w Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Tak więc to jest pierwszy temat tego listu, to jest utwierdzenie wierzących w przekazanej nauce. W nauce, która była przekazana od początku. Natomiast drugi bardzo ważny temat tego listu to jest obnażenie tak zwanych herezji chrystologicznych. Nam tak się wydaje, że my żyjąc na przełomie w XX, XXI wieku, że tyle ile teraz mamy różnych herezji, w związku z tym przeróżnych tu kościołów, związków tu wyznaniowych, że tego nigdy przedtem nie było. Otóż chciałem to powiedzieć, że Jan ze zgrozą przypatrywał się temu, jak w ciągu tych pierwszych 50 lat kościoła, on był sam tego świadkiem, jak wiele herezji tu powstawało, jak wiele, bym powiedział wprost, fałszywych nauk na temat Pana Jezusa Chrystusa wtedy już powstawało. Tak może tylko powiem, no bardzo krótko, bo nie chciałbym się nad tym tu rozwodzić. Jedna z herezji była taka, że w zasadzie to Pan Jezus, on był tylko duchem. To ludziom się wydawało, że on był w ciele, ale tak naprawdę to Pan Jezus był tylko duchem. Ja to mówię w takim wielkim uproszczeniu, to było takie zwiedzenie nazwane doketyzmem. I Pan Jezus to tak bardzo... I Jan to tak bardzo mocno zwalczał. A zwalczał to w ten sposób właśnie w tym pierwszym wierszu, który żeśmy czytali. Co myśmy widzieli, co myśmy słyszeli, czego myśmy dotykali. On w ten sposób pokazuje, że Pan Jezus Chrystus miał fizyczne ludzkie ciało. A już w tamtych czasach były właśnie takie zwodnicze nauki, które mówiły, że to była tylko iluzja, że to było tylko zwiedzenie, że to było tylko złudzenie. I Jan to tak bardzo mocno piętnuje w swoim liście. W rozdziale 4, wierszu 2, tak apostoł Jan to ujął. Potem poznajecie Ducha Bożego. Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że miał przyjść i teraz już jest na świecie. Jan, który z jednej strony tak dużo mówił o miłości, z drugiej strony był taki bardzo radykalny, jeśli chodzi o przedstawianie tych różnych odstępstw od tej prawidłowej nauki, która była od początku, od tych tu herezji chrystologicznych przede wszystkim. I to jest drugi bardzo ważny temat tego listu, właśnie to jest obnażanie i zwalczenie tych fałszywych nauk. I wreszcie trzeci taki bardzo ważny temat tego listu to jest praktyka życia w społeczności. I znowu my mamy czasami takie wyobrażenie, że ten pierwszy kościół zupełnie inaczej wyglądał jak dzisiaj. Już chyba to tutaj wspominałem, ale patrząc na Księgę Dziejów Apostolskich, często mamy takie złudne tu wyobrażenie, jak bardzo ten kościół się kochał, bo tam było tyle cudów, że tam musiało być prawie jak w niebie. A kiedy czytamy ten list, to możemy zobaczyć, jak bardzo wiele uwagi Jan przykłada do tego, abyście miłowali braci. Ja jestem sam, przyznam się, bo w ostatnim czasie sporo razy przeczytałem ten list, jak bardzo dużo Jan mówi o miłości braterskiej, o miłości między ludźmi wierzącymi. Wtedy, w pierwszym wieku, a to znaczy, że widocznie tego brakowało, a to też znaczy, że ci ludzie byli całkiem podobni do nas, jak my dzisiaj tu jesteśmy. Tak więc jeśli chodzi o tematykę tego listu, to są trzy takie podstawowe rzeczy, które Jan w tym liście przedstawia. I chciałbym, żebyśmy w ten sposób mieli taki ogólny ogląd tego listu i kiedy go będziemy czytać i kiedy go będziecie czytać, żeby mieć to na uwadze, żeby mieć to przed swoimi oczami. A teraz spójrzmy już dalej. Jeśli chodzi o następny slajd, to już żeśmy go widzieli. Chciałbym, żebyśmy teraz popatrzyli na osobę Jana. Na osobę Jana apostoła. Tak się zastanawiałem, czy jest to celowe, ale myślę, że jest to bardzo ważne. Jeżeli mamy czytać jakiś list, jeżeli mamy czytać czyjeś dzieło, bo to było oczywiście dzieło Ducha Świętego, ale pisane przez Jana. Jan jest autorem, jest inspirowanym przez Ducha Świętego autorem tego listu. To myślę, że jest bardzo ważne, żeby spojrzeć, kim był Jan, jaki to był człowiek tu naprawdę. To jest też taka rzecz, którą zauważyłem w ostatnim czasie, że studiując jakby życie tych bohaterów wiary, którzy są w Bożym Słowie, to możemy się tak wiele nauczyć. I chciałem, żebyśmy dzisiaj poświęcili nasz czas głównie temu, żeby się przyglądnąć, jaki był Jan, jakie było jego życie, jakie było jego funkcjonowanie. I tutaj na tym slajdzie dałem też jeszcze jedną mapkę, żebyśmy sobie mogli pewne rzeczy przypomnieć. Mam nadzieję, że mi się to uda. Mam nadzieję, że w miarę to widzicie. Ci, którzy są z tyłu, no to już trudno. Spójrzmy, to jest mniej więcej mapka tamtych czasów, kiedy żył Jan, kiedy działał Pan Jezus Chrystus. I tu są trzy takie główne obszary, w których działał Pan Jezus. To jest Judea, Samaria i Galilea. Oczywiście są jeszcze inne, ale spójrzmy na te trzy obszary. Judea, Samaria i Galilea. Gdy czytamy Ewangelię również Jana, ale i inne, to przede wszystkim Pan Jezus się poruszał w tych trzech krainach, w tych trzech obszarach. Gdybyśmy spojrzeli na Judeę, to tutaj mamy miasto Betlejem. Mniej więcej w środku tej krainy wszyscy wiemy, że to było miejsce urodzenia Pana Jezusa Chrystusa. Natomiast tutaj mamy północną część, czyli Galileę i to my miasto Nazaret. To jest to miasto, gdzie Pan Jezus się wychował. Także już mamy pewne wyobrażenie. Tu Pan Jezus przyszedł na naszą ziemię, a tutaj mieszkał, tutaj się wychowywał. A w trakcie, kiedy Pan Jezus służył przez te 3 lata, to on tak się poruszał między tymi trzema tu krainami. Między Galileą, Samarią i Judeą. Ja myślę, że kojarzymy też i to miejsce, właśnie tą krainę Samarię. I wiemy, że między Żydami, którzy byli w Galilei i w Judei, a Samarytanami, którzy tu mieszkali, były takie bardzo duże tu napięcia, żeby nie powiedzieć, że była w zasadzie niechęć i nienawiść. Wiemy, że Pan Jezus, kiedy spotkał się z Samarytanką przy studni, to jest Sychar chyba tutaj, to łamał w ten sposób też te takie kulturowe uprzedzenia. Ale ja tą mapkę w zasadzie mam z innych względów. Jeśli chodzi o Jana, to Jan tutaj się urodził, to jest północno-wschodnia część Jeziora Galilejskiego. Tutaj mniej więcej w tym miejscu Jan się urodził w Betsaidzie. A teraz spójrzmy już, bo to jest taka mapka, żebyśmy mogli sobie to uzmysłowić, gdzie co się działo, a teraz już spójrzmy na Jana apostoła. Jan, tak jak tutaj mamy to napisane, z hebrajskiego Johanan, znaczy Jahwe jest łaskawy. To jest takie imię, które Jan otrzymał. Był taki zwyczaj w Izraelu, że bardzo często na dowód wdzięczności Panu Bogu za to, że dawał dzieci, to się dawało to imię ono zwykle było tak, że pierwszy syn, że najstarszy syn miał na imię Jan, chociaż w tym przypadku było troszkę inaczej, bo to był drugi syn, przynajmniej drugi syn, o którym wiemy, ale on miał tak na imię Jahwe jest łaskawy. I tak się zastanawiam ze względu na czas, żebyśmy nie przedłużyli, żebyście mi to nie mieli za złe, że przedłużam. Tutaj mam mnóstwo miejsc, odnośników, gdzie jest co zapisane, ale będę czytał tylko może te, które są takie, które by mogły budzić jakieś tu wątpliwości. Mamy napisane w Ewangelii Mateusza w rozdziale 4, potem w 27, że Jan był synem Zebedeusza i Salome. Ojciec miał na imię tu Zebedeusz, a matka miała na imię Salome. Nie będę robił tego wywodu, ale patrząc na Ewangelię, można dojść do takiego wniosku, że prawdopodobnie matka Jana, czyli ta Salome, była siostrą matki Pana Jezusa. Ale to, powiedzmy, nie jest aż tak bardzo ważne. Natomiast tak mieli na imię jego rodzice. Ja może o tym bym tu nie mówił, gdyby nie to, że jego matka, czyli ta Salome, w takich dwóch szczególnych miejscach jest zapisana w Bożym Słowie, gdzie możemy tu zobaczyć na to, jak bardzo matki dbają o swoich synów, z czego też i my się możemy czegoś nauczyć. Wiemy również to, że Jan miał starszego brata, który miał na imię Jakub, i ten jego starszy brat Jakub, w Biblii się go często określa i w różnych księgach, to był Jakub starszy, i ten jego starszy brat Jakub, czytamy o tym chyba w 13 tu rozdziale Dziejów Apostolskich, został ścięty na rozkaz króla Heroda wtedy. Tak więc ten jego brat, który też był jednym z 12 apostołów, bardzo szybko zginął z powodu wiary, czy dla swojej wiary. I to, co mówiłem już wcześniej, że Jan się urodził prawdopodobnie w Betsajdzie, a na pewno w tej północno-wschodniej części tego jeziora. Z tego samego miasta pochodzili Filip, Andrzej i Piotr, co mamy też tu napisane w Ewangelii Jana. Tak więc tyle mamy takich bardzo wstępnych informacji na temat apostoła Jana. Co znaczy jego imię, jak się nazywali jego rodzice, że przynajmniej miał tu jednego brata, być może więcej, ale tego nie wiemy, i że pochodził z Betsajdy. A teraz spójrzmy na Jana, jakie było jego życie, zanim spotkał się z Panem Jezusem Chrystusem. No, prosić o następny mamy. Chcielibyśmy spojrzeć, jakie było życie Jana, zanim spotkał Pana Jezusa. W Biblii nie jest to napisane, ale domniemuje się, że kiedy Jan został powołany na apostoła, on był tam najmłodszy, miał między 20 a 25 lat, więc był młodym mężczyzną. Coś, co jest ważne, jeśli chodzi o Jana, to jego rodzice nie byli biedni. Ja myślę, że to jest ważna informacja, bo my czasami tak myślimy, że już ci wszyscy ludzie, o których mówi Biblia, ci apostołowie, że to byli bardzo biedni ludzie. Jan nie pochodził z biednej tu rodziny. Może spójrzmy, Marek, rozdział 1, wiersz 20. Ja myślę, że to jest dobrze, żebyśmy mieli takie informacje, bo mamy czasami takie skłonności do przesady, bądź w jedną, bądź w drugą stronę. W Ewangelii Marka, w rozdziale 1, wierszu 20, tak, może ja przeczytam wiersz 19 i 20. To są słowa o Panu Jezusie. A gdy postąpił nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, oraz brata jego Jana, którzy byli w łodzi i naprawiali sieci. Czyli to jest Jan i jego starszy brat. Tutaj również mamy to potwierdzenie, że są to synowie Zebedeusza. Ale wiersz 21 mówi tak. I zaraz powołał ich, czyli Pan Jezus ich tu powołał, a oni, pozostawiwszy ojca swego Zebedeusza z najemnikami w łodzi, poszli za nim. Spójrzmy, że tu mamy tak napisane, że Jan i Jakub zostawili swojego ojca w łodzi, czy w łodziach, tego tak do końca tu nie wiemy, z najemnikami. Czyli stąd mamy taką informację, że ich ojciec miał nie tylko swoich synów tu do pomocy, ale miał jeszcze innych tu najemników, miał innych sług, którzy mu pomagali. I to mamy taki wniosek, że Jan, że jego rodzice wcale tu nie byli biedni, że musiało się im w miarę dobrze powodzić. Może jeszcze za chwileczkę o tym powiem. Również to, co czytamy w Ewangelii Marka w rozdziale 16, tego byśmy już tu nie szukali. Tam czytamy, że Salome była, to była matka Jana, była jedną z tych, które kupowały wonności na pogrzeb Pana Jezusa Chrystusa. No, te wonności wcale tu nie były tanie, wiemy to również z przekazu. Czyli Jan, który został najmłodszym apostołem, uczniem Pana Jezusa, wcale nie pochodził z biednej rodziny. To jest pierwszy fakt odnośnie Jana. Drugi fakt, o którym żeśmy już czytali i który jest zapisany w wielu miejscach, Jan z zawodu był rybakiem. Czyli on się zajmował tu łowieniem ryb. To był jego zawód. On razem ze swoim ojcem, ze swoim bratem i z tymi sługami zajmowali się łowieniem ryb. I ja tak myślę, patrząc na Boże Słowo, że im to całkiem dobrze szło. Im to szło na tyle dobrze, że być może właśnie ta znajomość z arcykapłanem tu wynikała z tego, że być może oni nawet dostarczali ryby do Jerozolimy, do tych, którzy byli starszymi w Jerozolimie. Tak więc taki był Jan. Jeśli chodzi o wykształcenie Jana, bo to myślę, że też warto wiedzieć, na pewno skoro nie pochodził z biednej tu rodziny, to na pewno otrzymał takie podstawowe tu wykształcenie, jakie miały tu żydowskie dzieci, czyli to zapoznanie się z Torą było takie gruntowne. Natomiast Jan nie ukończył żadnych specjalnych szkół. Spójrzmy może, bo ten fakt jest zapisany w Dziejach Apostolskich w rozdziale czwartym. W Dziejach Apostolskich w rozdziale czwartym i wierszu 13. Tam mamy tak napisane, Dzieje Apostolskie 4:13. A widząc odwagę Piotra i Jana, i wiedząc, że to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się. Poznali ich też, że byli z Jezusem. A widząc odwagę Piotra i Jana i wiedząc, że to ludzie nieuczeni i prości. Dla tych, którzy byli w Sanhedrynie, ci główni przywódcy żydowscy, starsi żydowscy, oni się szczycili tym, że mieli bardzo staranne, dobre i wysokie wykształcenie. Natomiast z tego tekstu nam tu wynika, że Jan nie miał jakiegoś specjalnego wykształcenia. Oni tak go nazwali, człowiek nieuczony i prosty. To nie znaczy, że Jan nic nie umiał, ale to znaczy, że nie skończył żadnych specjalnych rabinicznych szkół. Czyli on nie miał ekstra wykształcenia, natomiast to zdobywanie wiedzy, to poznanie o Bogu, on również zdobywał, będąc uczniem Jana Chrzciciela, to mamy tutaj niżej też zapisane, tak więc on oprócz tego, że jako dziecko, jako chłopak był w lokalnych szkołach, to potem przyłączył się do Jana Chrzciciela, był jego uczniem i stąd mamy to przekonanie, że również jego poznanie było większe, że było większe niż przeciętne. Bardzo ciekawa rzecz jest odnośnie matki Jana. Już to wspominałem i chciałem, żebyśmy na to spojrzeli. To jest Ewangelia Mateusza, rozdział 20 i wiersz 20. Przyznam się, że jakoś wcześniej tu nie zwracałem specjalnie uwagi na ten tekst, a studiując tutaj życie Jana, jakoś ta jego matka, a właściwie te ambicje matki stały się dla mnie takie znaczące. Spójrzmy, Jan 20, rozdział, wiersz 20 i 21, tutaj tak czytamy. Wtedy przystąpiła do niego, to znaczy do Pana Jezusa, matka synów Zebedeuszowych z synami swoimi, złożyła mu pokłon i prosiła go o coś. A więc matka przyszła z tymi swoimi dwoma dorosłymi tu synami, tamten miał około 20 może 20 paru lat, ten drugi był pewnie znacznie starszy. Ta matka razem z nimi to pewnie były takie konkretne chłopy. Ona taka no, troszkę mniejsza, ale tak ich przyprowadziła do Pana Jezusa, złożyła pokłon, tak jak tu czytamy, i prosiła Go o coś. I spójrzmy, o co ona Go prosiła. A On to znaczy Jezus jej rzekł, czego chcesz? Rzecze Mu, powiedz, aby ci dwaj synowie moi zasiedli jeden po prawicy, a drugi po lewicy Twojej w królestwie Twoim. Spójrzmy, jakie było no, zachowanie tej matki. To jest taki bardzo no, zaskakujący tekst. Z jednej strony złożyła pokłon no, tu Panu Jezusowi, ale z drugiej strony tak mówi, powiedz, czy spraw, Panie Jezu, żeby tych dwóch moich synów zasiadło jeden po Twojej prawicy, a drugi po Twojej lewicy. Ja myślę, że to jest takie bardzo mocne słowo do wszystkich matek. Ja wiem, że każda matka bardzo chce, aby jej dzieci zaszły jak najwyżej, jak najlepiej, żeby się im wiodło. Ale ta matka doszła do takiego stanu, że chciała, żeby tych jej dwóch synów było najwyżej, żeby jeden był po prawej stronie Pana Jezusa, a drugi po lewej. A ta reszta uczniów no, tam z tyłu. Spójrzmy, jak bardzo daleko czasami ten egoizm tu rodziców może zajść. Chciałem, żebyśmy to spojrzeli. Więc prawdopodobnie ta ich mama miała takie bardzo duże tu wyobrażenie i ambicje, jeśli chodzi o swoje dzieci, i chciała, żeby zaszły jak najwyżej. Więc Jan był w takiej atmosferze. Czyli to mamy takich... A, bo to nie jest to tu wyświetlane. Tutaj mamy tych kilka takich cech charakterystycznych odnośnie Jana Apostoła, o których mówi Słowo Boże. Ja staram się o tym mówić, co mówi Słowo Boże na ich temat. Zwykle, kiedy no, czytamy to Boże Słowo, to jak gdyby nam to umyka, bo patrzymy na inne rzeczy. Ale Słowo Boże również tak bardzo jednoznacznie charakteryzuje nam, jacy byli ci ludzie, których Pan Jezus właśnie powołał. To byli całkiem zwykli ludzie, to byli ludzie podobni do nas. Oni w niczym od nas się tu nie różnili. Ich mentalność, ich zachowanie, ich ambicje, ich praca była całkiem tu podobna do nas. I takim był właśnie Jan, kiedy Pan Jezus go powołał. A teraz spójrzmy na Jana, jako na tego, który został powołany przez Pana Jezusa. Tutaj mam też kilka takich bardzo charakterystycznych punktów związanych z tym, jak Jan został powołany przez Pana Jezusa. Pierwsza rzecz to było to słowo pójdź za mną. Tak jak już wspomniałem wcześniej, Jan należał do uczniów Jana Chrzciciela, a więc wsłuchiwał się w to, co Jan Chrzciciel mówił o tym, że przyjdzie Mesjasz. Ale było jeszcze coś bardzo znaczącego w Ewangelii Jana, w rozdziale pierwszym, tak czytamy, że Jan Chrzciciel, kiedy zobaczył Pana Jezusa i kiedy Go w końcu ochrzcił, bo najpierw się wzbraniał, to Jan Chrzciciel powiedział tak bardzo jasno, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. A więc spójrzmy, że Jan Chrzciciel tak bardzo jednoznacznie określił, kim jest Pan Jezus Chrystus. Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Jan Chrzciciel to powiedział wszystkim ludziom, a przede wszystkim swoim uczniom. On to powiedział swoim tu naśladowcom, że te proroctwa, które on mówił o prostowaniu ścieżek, o tym, że ma przyjść Mesjasz, właśnie teraz się spełniają. Bo ten człowiek, którego ja teraz chrzczę, to jest Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Wiemy też, co się działo w tym tu momencie, kiedy Pan Jezus był chrzczony, że ludzie byli świadkami tego, że był głos z nieba i że był Duch Święty w postaci tu gołębicy, który stąpił na Pana Jezusa. I Jan był tym, który się temu przyglądał. On był tym, który to widział. I kiedy on to zobaczył, czytamy o tym właśnie w Ewangelii Jana, w rozdziale pierwszym, wiersze 35-39, ja bym tego tu nie czytał ze względu na czas, ale to był ten moment, kiedy Jan, apostoł, zobaczył, zaczął widzieć, że Jezus jest prawdziwie Chrystusem. że to jest ten, o którym Jan Chrzciciel mówi, to jest ten tu Baranek Boży. To jest ten, o którym mówi cały Stary Testament. To jest ten, dla którego ja zostałem tu posłany, żeby prostować jego ścieżki. A więc to był taki pierwszy bardzo ważny moment w życiu Jana, że on usłyszał od Jana Chrzciciela, kim jest Pan Jezus Chrystus i że on zaczął iść za Jezusem. Wiemy, że Pan Jezus im tu pokazał swój dom, tam gdzie mieszka, to wszystko. Ale potem była rzecz taka bardzo wstrząsająca dla Jana, to jest zapisane w Ewangelii Łukasza w rozdziale 5, bardzo znana historia. To jest ten moment, kiedy Pan Jezus Chrystus powołał między innymi Jana właśnie na rybaków ludzi. Ja myślę, że znacie tą historię, bo bardzo często się o niej mówi. To był ten moment, kiedy w środku dnia Pan Jezus prosił Piotra i tych, którzy byli też tam, aby w środku dnia zarzucili swoje ryby, swoje sieci na połów, że wtedy był taki wielki połów, co było dla nich takie tu szokujące. Wtedy Piotr ukląkł przed Panem i powiedział: odejdź ode mnie, Panie, bo mnie jest człowiek grzeszny. I w rozdziale 5, w wierszu 10 czytamy tak. Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Znaczy, to jest odniesienie do tego, co było wcześniej, albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli. Czyli i Jan, i Jakub również byli zdumieni tym, co się stało. Oni byli tym wręcz także przerażeni, bo oni byli tak bardzo blisko tego. I wtedy Pan Jezus, rzekł do Szymona i do pozostałych: nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. Gdybyśmy spojrzeli na następny werset, tu 11, bo on jest też tak bardzo ważny. I wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. Tutaj w tym miejscu, w tym wierszu mamy liczbę mnogą. Czyli to powołanie Pana Jezusa się nie odnosiło tylko do Piotra, ale do tych, którzy tam byli. Również do Piotra, również do Jakuba i do Jana. Czyli to było takie bardzo mocne przeżycie dla Jana, kiedy on zobaczył ten pierwszy potężny cud, który Pan Jezus uczynił nad siłami natury, nad przyrodą. I od tego momentu, możemy tak powiedzieć, że Jan został tym rybakiem dusz. Krótko potem, czytamy o tym w rozdziale 6 Księgi Łukasza, czytamy o tym, że Jan został powołany bezpośrednio przez Pana Jezusa do grona 12 apostołów. A więc Jan został wybrany przez Pana Jezusa do grona 12 apostołów. I to jest tak bardzo ważne również, że Pan Jezus sobie wybrał 12. Wiemy, że on miał też większą grupę, tych 72 osoby, potem była też grupa 120 i to tak się rozszerzało. Natomiast ta ścisła grupa uczniów to było tych 12 i tak czytamy, że Pan Jezus nazwał ich apostołami. I Jan został jednym z 12 apostołów. I to, co było takie bardzo charakterystyczne dla apostołów, to jest to, że oni byli szczegółowo nauczani przez Pana Jezusa. Spójrzmy, Marek rozdział 4, bo to jest również ważne, jeśli chodzi o Jana. Marek rozdział 4, wiersz 34 nam mówi w ten sposób o Panu Jezusie: a bez podobieństwa nie mówił do nich, na osobności zaś wykładał uczniom swoim wszystko. Na osobności zaś wykładał uczniom swoim wszystko. A więc stąd mamy taki wniosek, możemy to bardzo jasno tu wnioskować, że Jan był w tej grupie, która otrzymywała takie szczególne pouczenia, szczególny wykład słowa od Pana Jezusa. Czyli Jan był szczególnie ubłogosławiony słowem Pana Jezusa Chrystusa. Bardzo ważna rzecz, dlatego że stąd wiemy, że Jan mógł potem się dzielić dalej tym, co usłyszał bezpośrednio od Pana Jezusa. To, co żeśmy czytali w pierwszym wierszu pierwszego rozdziału, co żeśmy słyszeli. A więc Jan bezpośrednio słyszał wykład Pana Jezusa Chrystusa na temat wszystkich przypowieści, na temat tego wszystkiego, co Jezus nauczał. Też to jest takie zaskakujące może, ale było to na osobności. Pan Jezus bardzo dużo mówił w podobieństwach, w pewnych przykładach. Pan Jezus bardzo dużo czynił publicznych cudów, publicznie czynił bardzo dużo cudów, natomiast wykładał to uczniom na osobności, dlatego że Pan Jezus wiedział, komu to może mówić i w jakim celu to robi. Tak więc Jan otrzymał szczególne nauczanie od Pana Jezusa. Następna sprawa, która również jest tak bardzo ważna, zapisana w Ewangelii Mateusza, może to przeczytam w rozdziale 17. Jan był jednym z trzech uczniów, z trzech apostołów, którzy byli świadkami przemienienia Pana Jezusa. Tak jak już wspomniałem, Pan Jezus miał taką bardzo dużą grupę tych uczniów, potem to tak się zmniejszało, aż w końcu było trzech, którzy byli jakby najbliżej, którzy w takich najbardziej newralgicznych tu sytuacjach towarzyszyli Panu Jezusowi. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 17 od pierwszego wiersza czytamy tak. A po sześciu dniach Jezus bierze z sobą Jezus Piotra i Jakuba i Jana, brata jego, i prowadzi ich na wysoką górę na osobność. I został przemieniony przed nimi i zajaśniało oblicze jego jak słońce, a szaty jego stały się białe jak światło. A więc Jan był jednym z tych trzech, którzy widzieli Pana Jezusa na ziemi, będącego na ziemi, jak był przemieniony. Czyli mógłbym tak to powiedzieć, rozszerzając to troszkę, że apostoł Jan widział, słyszał, dotykał Pana Jezusa, kiedy był w ciele tu na ziemi, ale też kiedy Pan Jezus był jeszcze w ciele tu na ziemi, to również Jan widział Pana Jezusa Chrystusa przemienionego, który miał chwalebne ciało, który lśnił jak światło. A więc już w czasie swojej służby na ziemi Pan Jezus Chrystus objawił się, pokazał się Janowi również jako Bóg, nie tylko jako człowiek, ale i jako Syn Boży, jako Bóg. To jest też taki bardzo ważny fragment, bardzo ważne zdarzenie z życia Jana Apostoła. I to są te dobre rzeczy, które chciałem tu powiedzieć o Janie. A teraz chciałem też powiedzieć kilka rzeczy takich trudniejszych na temat Jana. I spójrzmy, to mamy tutaj w dolnej części. To jest ostatni punkt. Charakter Jana wcale nie był taki pełen tu miłości, jak my byśmy sobie to często usiłowali tu wyobrazić. Zobaczmy w Ewangelii Łukasza w rozdziale 9, wierszu 54. Ja to może znajdę, żeby to przeczytać. 9:54. To była taka ciekawa historia. Ja pokazywałem to na tej mapce, że żeby przejść z Galilei do Judei, obojętnie czy w jedną, czy w drugą stronę, to w zasadzie trzeba było przejść po drodze przez tą krainę Samarię. I tak to wspominałem, że ci ludzie się nie kochali ze sobą. Owszem, można było iść tak bardzo dookoła przez ten Dekapolis, ale to było bardzo daleko, dlatego uczniowie, chodząc z Panem Jezusem, zdarzało im się, że musieli przejść przez tą krainę. I w Ewangelii Łukasza w rozdziale 9, czytamy od 51 do 56 wiersza, właśnie taką sytuację, kiedy oni mieli przejść przez tą krainę. A ponieważ to wcale tu nie był taki krótki odcinek, oni chcieli tam przenocować, ale z powodu tych właśnie waśni tu narodowych, czytamy, że ci Samarytanie, wiersz 53, lecz nie przyjęli go, dlatego że droga jego prowadziła do Jerozolimy. Czyli ta nieprzyjaźń, ta niechęć tych tu narodów była duża. I spójrzmy, jak zareagował między innymi Jan. A gdy to widzieli uczniowie, wiersz 54 z 9 rozdziału. A gdy to widzieli uczniowie, Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, jak to i Eliasz uczynił? Spójrzmy, to jest ten kochający Jan, to jest ten apostoł tej miłości. On nagle mówi tak do Pana Jezusa: czy mamy ściągnąć ogień z nieba, żeby zniszczył tych ludzi, żeby zniszczył tą wioskę czy to miasteczko, bo oni są dla nas tu niegościnni? Mało tego, daje przykład, tak samo jak to zrobił Eliasz w Starym Testamencie. Spójrzmy, jak bardzo tu widać tą ludzką, starą naturę apostoła Jana. To też jest taki wskaźnik dla mnie, wierzę, że dla nas wszystkich, jak bardzo często ta stara natura jeszcze w nas się odzywa. I tak byśmy chcieli: Panie, jakbyś tak ukarał tego brata albo tą siostrę, bo ona mi tak źle życzy. Spójrzmy, że Jan właśnie tak to powiedział. Oni się zdenerwowali i Jakub i Jan mówią: Panie, czy chcesz? Oni chcieli tylko aprobaty Pana Jezusa. Oni w zasadzie byli już tu gotowi to zrobić. Czytamy w wierszu 55, a on, to znaczy Pan Jezus, obróciwszy się, zgromił ich i rzekł: nie wiecie, jakiego ducha jesteście. A więc Jan też potrafił się pokazać z tej ciemniejszej strony, jako ten człowiek, który potrzebuje tego procesu uświęcenia, który potrzebuje tego procesu przemiany w swoim życiu. To jest taki może bardzo skrajny przykład, gdzie widzimy tą mściwość tu człowieka, tą zaciętość człowieka. Ale spójrzmy na jeszcze jeden przykład, który mówi z kolei o zazdrości, że Jan był też zazdrosny. Zobaczmy w Ewangelii Marka, rozdział 9, wiersz 38. Może przeczytam wiersz 37 i 38, żebyśmy mogli znać kontekst tej historii. Marek 9, 37-38. Tak, to są słowa Pana Jezusa. Kto by przyjął jednego z takich dziatek w imieniu moim, mnie przyjmuje. A ktokolwiek by mnie przyjął, nie mnie przyjmuje, lecz tego, który mnie posłał. Odpowiedział mu Jan, czyli to jest ten apostoł. Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi za nami, jak wypędza w Twoim imieniu demony. I zabranialiśmy mu, bo nie chodzi za nami. Spójrzmy, to są słowa Jana. On był zazdrosny, że nagle jest jakiś inny człowiek, który nie jest razem w ich grupie, który, gdybyśmy to przetransponowali na dzisiejsze czasy, który nie jest w ich zborze, w ich społeczności, w ich kościele, i on coś czyni: Panie Jezu, w Twoim imieniu. No tak to nie może być. Gdyby był z nami, owszem, ale nie tak, żeby był poza nami. Spójrzmy, ta zazdrość, która czasami jest między tu kościołami, nawet między zborami, ona już była w tamtym czasie. I Jan też nie był od tego wolny. Bo on mówi: Panie, widzieliśmy i chcielibyśmy mu to zabronić. A Pan Jezus mu tak powiedział: nie zabraniajcie mu, ponieważ nie ma takiego, kto by dokonywał cudów w imieniu moim i mógł potem zaraz o mnie źle mówić. Tak więc to są też takie dwa przykłady, które mówią o tym, że Jan jako człowiek nie był doskonały, że był porywczy, że był mściwy, że był zazdrosny. I nic dziwnego, że Pan Jezus tak ich tu nazwał synowie gromu, Boanerges. Ze względu na brak czasu bym tego tu nie chciał czytać. A więc to mamy taki obraz Jana, który chodził z Panem Jezusem, który był jego uczniem, jego apostołem, który należał do najbliższych jego uczniów. A teraz spójrzmy, jaki był Jan w czasie tych ostatnich dni Jezusa. Można prosić o następny slajd, właśnie o ten. Spójrzmy, jaka była rola Jana, gdzie było miejsce Jana, kiedy Pan Jezus kończył swoją służbę i kiedy Pan Jezus już miał być ukrzyżowany. Bardzo ważny jest ten moment ostatniej wieczerzy. To był ten moment, kiedy Pan Jezus był razem z uczniami, kiedy im tak bardzo, bardzo wiele przekazywał. 13, 14, 15, 16 rozdział Ewangelii Jana mówi właśnie o tej wieczerzy, którą Pan Jezus miał z tymi uczniami. To był taki szczególny czas, kiedy Pan Jezus, tak jak czytamy, wstrząśnięty do głębi, przekazywał im wielkie prawdy o Duchu Świętym, o prześladowaniach, ale też mówił o tym, że przyjdzie taki moment, że ktoś go zdradzi. Mało tego, w tej takiej już ścisłej grupie tych 12, tak Pan Jezus się wyraził, jeden z was mnie wyda. Znamy tą historię, więc bym jej już teraz nie chciał czytać. I wiemy, że wtedy Piotr, który zawsze pełnił tą rolę przywódczą, przynajmniej takie miał aspiracje, tak mówi do Jana, ty tam jesteś najbliżej, tyś się oparł o pierś Pana Jezusa, zapytaj go, kto go zdradzi. A więc tutaj mamy też taki obraz, jak bardzo blisko Jan był Pana Jezusa. To określenie, ręce nasze dotykały go. Spójrzmy, to jest ten obraz. Jan go widział, Jan go słyszał, Jan go także dotykał. Tak więc, kiedy była ta ostatnia wieczerza, to Jan był bardzo blisko Pana Jezusa. A potem Pan Jezus szedł do ogrodu Getsemane, aby się modlić. To jest tu następny punkt. Jan był jednym z tych trzech, których Pan Jezus sobie wybrał, aby trwali w nim w tej jego ostatniej modlitwie. A więc znowu mamy obraz Jana jako apostoła, który był tak bardzo, bardzo blisko Pana Jezusa. Wiemy, że tak jak i tamtych dwóch też miał problem, bo się mu przysnęło w czasie tej modlitwy. A potem, kiedy już przyszli po Pana Jezusa, to Jan, tak jak i inni, uciekł z tamtego miejsca, o czym czytamy w Ewangelii Mateusza w rozdziale 26. Znamy to, więc tego bym nie chciał czytać. Jan też uciekł, on też się wystraszył wtedy. Ale potem przyszedł z kolei taki moment takiego otrzeźwienia jakby. Czytamy o tym w Ewangelii Jana w 18 tu rozdziale. Może tego nie szukajcie, bo już to nie będę ze względu na czas szczegółowo czytał. Tam tak czytamy, że Jan znalazł się na dziedzińcu posiadłości arcykapłana i widział ten proces Pana Jezusa, widział te oskarżenia Pana Jezusa, więc był znowu tak bardzo blisko. To jest też taki moment, który nam wskazuje, może ja tylko ten jeden wiersz przeczytam, rozdział 18, wiersz 15 z Ewangelii Jana. A szedł za Jezusem Szymon, Piotr i drugi uczeń, to znaczy to był Jan, a uczeń ten był znany arcykapłanowi i wszedł z Jezusem na dziedziniec pałacu arcykapłana. To jest też ten taki dowód, o czym mówiłem właśnie na początku, że należał do znajomych arcykapłana, być może właśnie dostarczali im te ryby ze swoich połowów. W każdym bądź razie Jan był blisko, kiedy był proces Pana Jezusa, kiedy Pan Jezus Chrystus był oskarżany. Jan to słyszał. On widział to wszystko dokładnie, co się działo. Nic mu jakby nie umknęło. Mało tego, Jan szedł dalej i kiedy Pan Jezus został już doprowadzony na to wzgórze, gdzie był ukrzyżowany, kiedy Pan Jezus już wisiał na krzyżu, może to przeczytam, Jan rozdział 19, wersety 26-27. Dlatego, że to jest bardzo ważny punkt i moment w życiu Jana. Tutaj tak czytamy Jan, rozdział 19, wiersze 26-27. A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki, niewiasto, oto syn twój. Potem rzekł do ucznia, oto matka twoja. I od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie. To jest też taka bardzo ważna scena, która nam mówi o tym, że Pan Jezus wcale nie zapomniał o swojej ziemskiej matce, ale kiedy ją widział pod krzyżem, kiedy widział swojego ukochanego ucznia Jana, to przekazał swoją matkę temu uczniowi. I on to powiedział w ten sposób, niewiasto, oto syn twój. Ja myślę, że ze względu właśnie na wiek, że Jan był też młodym wtedy jeszcze człowiekiem, miał na pewno mniej niż 30 lat, to Pan Jezus jakby połączył ich razem i od tego momentu Jan opiekował się matką Pana Jezusa. A więc Pan Jezus Chrystus, będąc na krzyżu, praktycznie w chwili swojej śmierci przekazał opiekę nad swoją matką dla Jana. Ja myślę, że jest dobrze o tym tu pamiętać, dlatego że niektóre z kościołów historycznych chcą nam tu zarzucać, że my w jakiś sposób, że my nie pamiętamy czy poniżamy osobę Matki Pana Jezusa. Słowo Boże mówi bardzo jasno, jaki był los Matki Pana Jezusa, że Pan Jezus się o nią zatroszczył, że On tak powiedział: niewiasto, oto Syn Twój, a do Jana powiedział: oto Matka Twoja. Więc Pan Jezus widział bardzo konkretne miejsce dla swojej ziemskiej matki. On polecił ją opiece Jana. Tak jak mówią pisma wczesnego Kościoła, Jan wziął ją do siebie i kiedy był w Efezie, w tym swoim ostatnim miejscu, w którym był aż do śmierci, to tam był właśnie z Matką Pana Jezusa i ona tam zmarła. Znaczy to już, tego już tu w Biblii nie ma, ale tak mówią nam przekazy pierwszych pism tu Kościoła. Tak więc Jan był tym, który również miał poruczone, aby opiekować się Matką Pana Jezusa. I ostatnia rzecz, Jan był jednym z pierwszych, albo był pierwszym z apostołów, którzy byli przy grobie Pana Jezusa. A więc ta więź Jana z Panem Jezusem była bardzo mocna. A teraz jeszcze spójrzmy, jaka była rola apostoła Jana po zmartwychwstaniu. Ja mam już 20 po siódmej, ale chciałbym jeszcze przynajmniej te dwa slajdy przejść, bo myślę, że jest to bardzo ważne. Spójrzmy, jaka była rola Jana po zmartwychwstaniu. Wiemy, że Pan Jezus zmartwychwstał i że uczniowie byli tego świadkami. Jan był tego świadkiem. Ale mimo tego, że uczniowie widzieli zmartwychwstałego Pana Jezusa, to w ich sercach tu nie było takiego pokoju. Rozdział 21 z Ewangelii Jana mówi o takiej historii, kiedy Piotr, który tu nie umiał sobie znaleźć miejsca, to postanowił iść i łowić ryby i wiemy, że Jan poszedł razem z nim. Tak więc po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, kilka dni po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, to mogło być około tu 10 dni, tak to wynika z kontekstu, Jan razem z Piotrem i z innymi poszli z powrotem łowić ryby. Jak gdyby wrócili do tego swojego starego życia, do tego swojego starego zawodu. Ich smutek był tak wielki, ich rozterki były tak wielkie, że nie wiedząc, co z sobą zrobić, jakby powrócili do starego. To jest też taki bardzo ważny obraz, który nam może w życiu czasami towarzyszyć. Ale wiemy, że Pan Jezus spotkał się tam z nimi, że dał im taką bardzo mocną lekcję. A teraz spójrzmy, bo to myślę jest no tak bardzo ważne, co Pan Jezus pokazał Janowi i innym w ciągu tych 40 dni między swoim zmartwychwstaniem a w niebo wstąpieniem. Po pierwsze, Pan Jezus pokazał im, że ma prawdziwe ciało. Że ma prawdziwe ciało, że chociaż tak jak to czytamy i w Mateuszu, i w Marku, i w Łukaszu, i w Janie, jego ciało było już inne, dlatego jego ciało mogło przechodzić czy przenikać w jakiś sposób przez mury, ale kiedy ci uczniowie byli pewni zwątpienia, to Pan Jezus im powiedział tak: dotykajcie mnie, sprawdźcie, że ja jestem. Mało tego, Pan Jezus tak im powiedział: dajcie mi coś jeść, i on zjadł. Czyli Jan był świadkiem tego, że Pan Jezus pokazał im, że jego ciało jest prawdziwym ciałem uwielbionym, że on może jeść, że jego można dotknąć, że jest to w pełni funkcjonujące ciało, które otrzymał. Druga rzecz również tak bardzo ważna, to, że Pan Jezus w ciągu tych 40 dni po zmartwychwstaniu otworzył umysły Jana i innych na Pismo. To jest taka bardzo szczególna łaska, którą Pan Jezus w ciągu tych 40 dni przekazał i Janowi, i innym. Otworzył ich umysły tak, aby mogli rozumieć Pisma. Ale oprócz tego Pan Jezus jeszcze jedną rzecz im przekazał, też tak bardzo ważną, to tutaj mamy wszystko napisane. Pan Jezus rozwiał ziemskie nadzieje i Jana, i innych uczniów. Pan Jezus im powiedział tak bardzo jasno, że ani Jan, ani Jakub tu nie będą teraz po jego prawej i po lewej stronie. Ale Pan Jezus tak im powiedział, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy mojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. Tak więc Pan Jezus dał takie bardzo jasne polecenie, co mają teraz robić. Ten okres 40 dni był bardzo ważny dla Jana i dla pozostałych tu apostołów. Również to, co jest tak bardzo ważne w tym momencie, Jan był jednym z wielu świadków w niebo wstąpienia Pana Jezusa. On to fizycznie widział. On widział i on potem słyszał te głosy tych aniołów, którzy im mówili, że tak samo jak Pan Jezus odszedł, tak i przyjdzie. Jan był tego świadkiem. A potem po wniebowstąpieniu Jan wspólnie z tą grupą 120 osób, 120 uczniów modlili się przez 10 dni, oczekując na moc Ducha Świętego. Spójrzmy na następny slajd. I spójrzmy teraz, jakie było życie Jana, jaka była służba Jana od momentu Pięćdziesiątnicy, od tego momentu, kiedy Duch Święty zstąpił, tak jak tu mam napisane, wspólnie z innymi przeżyli napełnienie Duchem Świętym. To był ten moment, kiedy powstał Kościół. To był ten moment 50 lat już temu, kiedy Jan pisał ten list. Ale Jan to doskonale tu pamiętał. To był moment, kiedy powstał Kościół. I wtedy Jan razem z innymi zaczęli zwiastować Boże Słowo. Zaczęli zwiastować o zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa. Może dwa przykłady spójrzmy w Dziejach Apostolskich, że Jan brał w tym aktywny udział, w tym zwiastowaniu, w tym nauczaniu Słowa Bożego. W Dziejach Apostolskich w rozdziale 2, wierszu 14, tak czytamy, na to powstał Piotr wraz z 11, podniósł swój głos i przemówił do nich. Ten wiersz nam mówi o wielkiej rzeczy, o której często my tu zapominamy. Na to powstał Piotr wraz z 11. Oni razem stali, oni razem byli świadkami i oni razem świadczyli, mówili o mocy zmartwychwstania Pana Jezusa. Jan brał w tym bardzo aktywny udział. On się z tym cały czas identyfikował. I może jeszcze jeden przykład. Dzieje Apostolskie, rozdział 9, werset 14 i 25. Tutaj jest również mowa o tym, że Jan nauczał słowa. Rozdział 8, wiersz 14 mówi tak. A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana. Piotr razem z Janem poszli do Samarii, już coś wiemy na temat tych ludzi, aby przekazywali im Boże Słowo. I oni to robili. Natomiast w wierszu 25 tak czytamy, a oni, to znaczy Piotr i Jan, gdy złożyli świadectwo i opowiedzieli Słowo Pańskie, udali się w powrotną drogę do Jerozolimy, zwiastując dobrą nowinę po wielu wioskach samarytańskich. Czyli Jan brał aktywny udział w zwiastowaniu, w nauczaniu Słowa Bożego. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, w której Jan brał aktywny udział, to wspólnie razem z Piotrem i z innymi dokonywali wielkich cudów w imieniu Pana Jezusa. Może tego nie będę już tu rozwijał. Jan również przeżywał trudności i więzienie. Jan również przeżył to, że znalazł się w więzieniu zaraz, kiedy powstał pierwszy Kościół, razem z Piotrem, ten fragment, żeśmy czytali, kiedy ci faryzeusze, arcykapłani poznali, że to ludzie nieuczeni i prości, ale poznali, że byli też z Panem Jezusem. To był ten moment, kiedy oni byli w więzieniu. Jan był wielokrotnie w więzieniu, tak więc on te trudności też przeżywał. I ostatnia rzecz, którą chciałem tu powiedzieć na temat Jana, jest zapisana w liście do Galacjan. Jan był tym, który współprowadził pierwszy zbór, który był w Jerozolimie. List apostoła Pawła do Galacjan, 2 rozdział, wiersz 9, to są słowa apostoła Pawła. Otóż, gdy poznali okazaną mi łaskę Jakub i Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na dowód wspólnoty, abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych. Spójrzmy, Jakub, Kefas i Jan, którzy są uważani za filary. Tak więc Jan był również tym, który współprowadził pierwszy zbór, który był odpowiedzialny za pierwszy zbór, który był filarem pierwszego zboru. I w zasadzie tyle mamy w Biblii na temat apostoła Jana, na temat jego życia. Może jeszcze ostatni, czy przedostatni slajd na temat Jana, to są tu późniejsze. Dobra. Jeśli chodzi o zapisy, które są w Bożym Słowie, to mamy jeszcze jeden zapis tu historyczny w objawieniu Jana, w rozdziale pierwszym i wierszu 9, gdzie czytamy tak. Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w królestwie i cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. Tutaj Jan sam wydaje świadectwo i potwierdza, że był zesłany na wyspę Patmos z powodu swojej wiary, z powodu zwiastowania Pana Jezusa. I źródła historyczne tak to mówią, że to było między rokiem 90 a 95, że właśnie wtedy Jan był zesłany na tą wyspę Patmos. Zresztą tam otrzymał to poselstwo, które zawarł w księdze Objawienie Jana. I teraz jeszcze dwie informacje, które tutaj chciałem podać, których już nie ma w Bożym Słowie, ale które właśnie wynikają z pism ojców pierwszego kościoła. Według tradycji Jan te końcowe lata życia spędził w Efezie, gdzie usługiwał w tym zborze i w okolicznych zborach, co już w zasadzie przekazywałem, również po powrocie z zesłania, dlatego że on z tej wyspy Patmos potem został sprowadzony z powrotem. Tak jak mówią właśnie te źródła kościelne, że Jan dożył prawdopodobnie około 100 lat, więc no był człowiekiem, który bardzo, bardzo długo żył, bardzo dużo przeżył. No niektórzy to łączą z tym, co sam Jan napisał w swojej księdze w 20 tu rozdziale, gdzie Pan Jezus tak powiedział, a gdybym chciał, aby został, aż przyjdę, cóż ci do tego? To też jest taki wskaźnik, że Pan Jezus w taki szczególny sposób sprawił, że Jan żył tak długo. I teraz już spójrzmy na następny slajd. Tutaj chciałem coś powiedzieć na temat tych pism Jana. Jan tu pozostawił po sobie 5 ksiąg, Ewangelię Jana, 3 listy i Księgę Objawienia Jana. To jest tych 5 ksiąg, tych 5 rzeczy, które Jan tu napisał pod natchnieniem Ducha Świętego i co do których Bóg sprawił, że one są w kanonie Słowa Bożego, że one są w kanonie tu Nowego Testamentu. I dlatego te księgi są tak bardzo ważne. Te księgi są dla nas takim pouczeniem. To, co już wcześniej również tu mówiłem, te listy były napisane prawie 50-60 lat po powstaniu pierwszego kościoła. Tak jak mówiłem, jak wiele rzeczy się w międzyczasie zmieniło, już to jest, kiedy były pisane te listy, te pisma, to również Paweł był stracony ponad 20 lat, więc te listy Pawła były też już sprzed 25 lat. Była taka dosyć duża luka, jeśli chodzi o to piśmiennictwo, które się znalazło w Bożym Słowie. Jan wtedy to napisał. On został jako ten ostatni apostoł. I spójrzmy na to słowo, bo ono jest tak bardzo ważne, które jest zapisane w liście do Efezjan w rozdziale 2, wiersze 19 i 20, bo to są słowa, które Paweł tu zapisał i to są słowa, które tak bardzo mocno potwierdzają konieczność tego, że Jan to napisał. List do Efezjan, rozdział 2, wiersz 10, wiersz 9 i wiersz 19 i 20, gdzie tak czytamy. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych, domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus. To mówi apostoł Paweł, że my jesteśmy, również my, jesteśmy zbudowani na fundamencie apostołów i proroków. Jan był ostatnim z apostołów, który właśnie pisał. I dlatego te jego pisma są dla nas tak bardzo ważne. To jest również Tu następna rzecz, o której już mówiłem, że w ciągu tych 50 lat Kościół się bardzo zmienił, że powstawało mnóstwo tu fałszywych nauk, że powstawało mnóstwo fałszywych proroków, tych, którzy przekazywali to słowo. I spójrzmy, pierwszy list Jana, rozdział 2, wiersz 18, tak pisze Jan w tym liście, o którym tu mówimy. Dzieci, ostatnia to już godzina, a słyszeliście, że ma przyjść antychryst, lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Tak, kiedy to słuchamy, to nam się to wydaje takie dziwne, może jeszcze o tym wspomnę za tydzień albo później, ale tak pisze Jan. Słyszeliście o tym, że ma przyjść antychryst, a już tak wielu antychrystów powstało. A więc Jan w tym liście to podkreśla. Ci, którzy głoszą, że Jezus nie przyszedł w ciele, to są antychryści. To są ci, których ja mogę tak nazwać. Wiele fałszywych nauk powstało w ciągu tych 50 lat, kiedy istniał Kościół. Dlatego Jan uznał za konieczne, w zasadzie może inaczej, Duch Święty uznał za konieczne, aby przez Jana ten Kościół napomnieć, aby ten Kościół utwierdzić. I dlatego było tak bardzo potrzebne to stwierdzenie, które żeśmy mieli tu na początku. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. To się stało tak bardzo ważne. I jeszcze jeden slajd tu na samym końcu, jakbym mógł prosić. Pierwszy list Jana ma takie bardzo kluczowe słowo, które już wspominałem, od początku. Bracia i siostry, i kiedy czytamy ten list, to jest dla nas no, tak bardzo ważne, że Jan chciał tym listem wrócić tych ludzi do początków, do tego swojego pierwszego zwiastowania, do zwiastowania apostołów i proroków, na którym jest zbudowany Kościół, a którego kamieniem węgielnym jest Pan Jezus Chrystus. To jest celem tego listu, abyśmy wiedzieli to, co było od początku. Jest bardzo wiele miejsc, które właśnie mówią o tym, co było od początku. Ja je tu wymieniłem również i w drugim liście Jana. I tak na sam koniec chciałem to powiedzieć. W Ewangelii Jana w rozdziale 15, wierszu 27, to są słowa Pana Jezusa, ale i wy składacie świadectwo, bo ze mną od początku jesteście. Jan, pisząc ten list, wypełnił właśnie to świadectwo, które przekazał Pan Jezus Chrystus. Świadczył o tym, co było od początku. I o tym chciałem dzisiaj mówić, a za tydzień, jeżeli Pan da łaski, to będę mówił na temat grzechu.